pierwszym programie telewizji ARD zobaczyć będzie można film, który trochę przypomina amerykański thriller pod tytułem System, The Net, z Sandrą Bullock w roli głównej, gdzie głównej bohaterce kradną tożsamość, podszywając się pod jej imię i nazwisko. I tak też jest w filmie dokumentalnym Meine Familie und der Spion. A dlaczego Meine Familie? Ponieważ autorka opowiada o swoim wujku, któremu w czasach PRL-u służby bezpieczeństwa ukradły tożsamość. A teraz autorka tego filmu jest ze mną w studiu, Róża Romaniec. Dobry wieczór, witam cię.
Dobry wieczór.
Czy już czujesz dreszczyk emocji, bo już za chwilę milionowej publiczności niemieckiej przedstawisz ten twój w zasadzie dramat rodzinny?
Przede wszystkim się cieszę, że mogłam opowiedzieć o tej historii. No i trochę czuję teraz mniej dreszczyk, bardziej zmęczenie, bo naprawdę trwa to od paru lat, kiedy zajmuję się tą historią. I wreszcie to jest dzisiaj finał, więc jestem szczęśliwa, że to się udało sfinalizować.
Opowiedz w paru słowach, o czym ten film będzie opowiadał.
Ten film opowiada o moim wujku. On opowiada o wujku i o historii szpiegowskiej, przy czym ja bardzo celowo zdecydowałam się powiedzieć właśnie to wszystko z perspektywy rodzinnej i wujka, a nie szpiega. Myślę, że o szpiegu będą inni mogli zrobić ten film. Jest to film o losie kogoś, kto padł ofiarą perfidnej operacji wywiadowczej w PRL-u. Operacji, która nie była robiona tylko u nas, w Polsce wcześniej, ale przede wszystkim ją Sowieci wymyślili, czyli podstawiali agentów pod tak zwanych wtórników, tak to nazywali fachowo, czyli pod kogoś, kto istniał rzeczywiście i, że tak powiem, symulowali albo kopiowali jego życie. To było w idealnym przypadku, były to dzieci na przykład niemieckich uchodźców czy niemieckich wypędzonych, i które zostały w Polsce. I po jakimś czasie, po 20-30 latach, te dzieci nagle jakby szukały swoich rodziców w Niemczech. I takim właśnie agentem był ten pan, o którym jest między innymi ten film. I on podszył się właśnie pod tożsamość mojego wujka.
Czyli dzisiaj, tuż przed emisją w telewizji niemieckiej ARD możemy zdradzić tyle, nie zdradzając oczywiście puenty i samej dramaturgii filmu, które do końca jest bardzo pasjonujące. Ja mogę się przyznać, że tuż przed naszą rozmową mogłem go w redakcji na szybko jeszcze zobaczyć, ale tyle możemy zdradzić, że twój wujek wychowywał się na początku w domu dziecka i służby bezpieczeństwa, polskie służby bezpieczeństwa w tych czasach skradły mu jego tożsamość, imię i nazwisko, które przydzieliły swojemu agentowi, który wyjechał do Niemiec, aby zadziałać jako agent na terenie RFN.
Tak, dokładnie tak to było. Mój wujek mieszkał w Trójmieście na Wybrzeżu, nie mając zielonego pojęcia najpierw o tym, że jest adoptowany. Potem się dowiedział, że jest adoptowany jako już dorosły człowiek i bardzo go to bolało, że się dowiedział, że go matka zostawiła. Jakaś Niemka wyjechała, zabrała swoją córkę, a syna zostawiła. Bardzo go to bolało i na początku nie chciał szukać, a potem jednak z miarę upływu lat, jak sam starał się, był coraz starszy, miał sam dzieci, widział jak dorastają, chciał po prostu poznać tą kobietę, chciał poznać swoją matkę i się dowiedzieć, kim sam jest. I kiedy zaczął szukać, okazało się, że już od lat mieszka w Niemczech ktoś pod jego nazwiskiem, że przed lat już znalazł tą matkę, że ta matka nagle w pierwszym dniu, kiedy on ją odwiedził, ten szpieg ją odwiedził jako syn, od razu wieczorem zmarła. I
jej śmierć nigdy nie została wyjaśniona.
Znaczy, ona zmarła oficjalnie na zawał serca i być może też tak jest, że tak zmarła, ale to wszystko brzmiało bardzo dramatycznie i było dramatyczne. On się o tym dowiedział po tym, jak zaczął kilka miesięcy wcześniej przez Czerwony Krzyż, niemiecki trzeba powiedzieć, Czerwony Krzyż, polski mu nie pomógł, niemiecki Czerwony Krzyż zaczął szukać i nagle się okazało, że w Niemczech znaleźli człowieka, który właśnie jest szpiegiem. I mój wujek w tym momencie dowiaduje się na okrężną drogą zupełnie, bo do niego poczta oficjalna nie dochodziła do domu z zagranicy.
Przypomnij, to są lata 80.
Lata 80, 85 rok. Dowiaduje się o tym i nagle trzy dni później umiera. Też na zawał serca, w pracy. Po prostu przewraca się na ławce. I to jest coś, co do dzisiaj po prostu tą rodzinę, jego najbliższych przede wszystkim traumatyzuje i bardzo, bardzo ich niepokoi do dziś praktycznie, co się stało. Chcieliby po prostu wiedzieć, co się stało. Może rzeczywiście dostał zawału serca, ale nikt do końca tego nie chciał sprawdzić.
O tym jeszcze za chwilę chcielibyśmy porozmawiać, o tym wątku rodzinnym, bardzo osobistym tego filmu. Natomiast wątek polityczny i wręcz wybuchowy jest taki, że agent służb bezpieczeństwa, który wykorzystał tożsamość twojego wujka, przez długie lata pracował w Bremie, w urzędzie do spraw przesiedleńców, tak zwanym Aussiedleramt. Sprawa na tyle wagi międzynarodowej i wybuchowa, ponieważ miał wgląd w kartoteki wszystkich wszystkich osób, które wyjeżdżały, czy chciały wyjechać z Polski i w ten sposób mógł meldować do Warszawy, kto stara się o wyjazd.
Nie wszystkich, ale w Bremie na przykład miał wgląd do tych, oczywiście miał wgląd do wielu, bardzo wielu akt. W ogóle miał też dostęp do innych akt personalnych, innych urzędów, również federalnych. Nie taki łatwy, jak sobie można to tak od razu wyobrazić, ale mógł to wszystko sprawdzić. Również śledził Solidarność, która, trzeba powiedzieć, Gdańsk i Brema nawiązały w latach 70. partnerstwo miast i kiedy wybuchł stan wojenny, tego dnia przyjechała do Bremy gdańska delegacja Solidarności i ich zastał ten stan wojenny tam. I Hans Kosznik, który był wtedy burmistrzem Bremy, od razu zaoferował Solidarności, tej delegacji, że im zrobi biuro, otworzy, sfinansuje i tak dalej. I tamtych paru opozycjonistów pracowało przez parę miesięcy w tym biurze. I to było pierwsze biuro zagraniczne w ogóle Solidarności. I jego między innymi zadaniem było śledzenie Solidarności za granicą, Solidarności. Więc to są rzeczy, które naturalnie są bardzo nieprzyjemne, kiedy dzisiaj o tym myślimy.
Słucham Państwo wciąż Radia Funkhaus Europa, a moim gościem wciąż jest Róża Romaniec. Witam Cię ponownie.
Dobry wieczór. Chciałabym powiedzieć, że ja jestem też współpracowniczką tej rozgłośni, waszej rozgłośni.
Tak, możemy się w takim razie również pochwalić, że jesteś również koleżanką naszej redakcji, więc jak najbardziej jesteś tutaj mile widziana, ale dzisiaj jesteś tutaj w roli autorki filmu, który w pewnym sensie, no właśnie, wstrząśnie czy nie wstrząśnie polsko-niemieckimi stosunkami?
Nie, naturalnie, że nie. To jest historia, chociaż tak bardzo jeszcze świeża, ale historycznie, politycznie ona już jest po prostu wczorajsza. Ma ona jednak przełożenie na dyskusję społeczną. To jest przede wszystkim dramat ludzki, bo polityka się w ogóle tymi ludźmi nie interesowała.
Ale jak reagowali ludzie, nie tylko z twojej rodziny, ale również rodziny po niemieckiej stronie, na wieść, że przez lata byli oszukiwani przez fałszywego wujka albo fałszywego członka rodziny, fałszywego syna, no właśnie.
No naturalnie, że są wstrząśnięci byli, jak doszło do wykrycia tego szpiega. I niestety moja rodzina doznała też odpowiedniego potraktowania potem, bo moja kuzynka, czyli jakby córka Janusza, o którego chodziło, przyjechała do Niemiec, bo nie chciała zostać w kraju. Po prostu nie chciała zostać w tym kraju, który coś takiego zrobił jej ojcu. I skontaktowała się z tą niemiecką rodziną. Ta niemiecka rodzina się zdystansowała, zwłaszcza właśnie ta ciocia, trzeba powiedzieć. Wydaje mi się, że oni wszyscy byli bardzo straumatyzowani i po stronie mojej rodziny jest duże zrozumienie dla takiego punktu widzenia, ale mimo wszystko jest też duży ból.
Czy ciebie ten film, to znaczy film oczywiście nie, ponieważ go sama konstruowałaś, ale jak dalece ta historia cię wzruszyła, poruszyła?
Bardzo mnie poruszyło. Ja sobie pamiętam, jak miałam 13 lat i wujek umarł. Pamiętam tą noc, kiedy ciocia zadzwoniła i nagle była wielki dramat w rodzinie, bo co się stało? Janusz umarł. Nagle młody człowiek, ojciec dwójki dzieci.
Ale czy już wtedy się mówiło o tym, że ewentualnie zatem może mogą stać
krótko
służby bezpieczeństwa?
Krótko po tym się mówiło, dlatego że mój wujek dostał tą informację. I rodzina, czyli jego żona wiedziała, że był jakiś szpieg. To jest na piśmie. On sobie spisał list, który doszedł do kogoś innego, gdzie to wszystko jest opisane. Ten list istnieje do dzisiaj i były różne pogłoski, były jakieś, ale rodzice przy nas nie chcieli też mówić bardzo otwarcie na ten temat, raczej unikali takich rozmów, więc ja tylko jakby zbierałam pół głosy, pół słowa, pół zdania i sobie coś z tego wymyślałam, ale dopiero właściwie jako dorosła osoba i dziennikarka zaczęłam dopytywać i 5 lat temu stwierdziłam, że nie można tego tak zostawić, żeby ta historia została kompletnie nieopowiedziana, zwłaszcza, że ja tutaj jestem na pograniczu jakby dwóch kultur, dwóch obydwu narodów i cały czas o tym piszę, więc nie mogę takiej historii, którą mam w rodzinie, która tak niepokoi, wzburza i po prostu jest straszna, nie opowiedzieć.
W filmie widać, że rozmawiałaś również z historykami, którzy znają się na tej materii, przeglądali różne archiwa, chociaż ty też je przeglądałaś. Powiedz, na jaką skalę w ogóle tego typu przypadki mogły się wydarzyć? To jest jeden przykład, o którym ty nakręciłaś twój film dokumentalny, historia twojego wujka i szpiega, który wykorzystał jego tożsamość, ale na ile było to codzienną praktyką służb bezpieczeństwa w systemach totalitarnych?
To nie było codzienną praktyką. Takie gry tożsamościowe, o których jest ten film, to jest do dzisiaj dyscyplina królewska każdego wywiadu. To nie były przypadki, które są, że tak powiem, masowo tworzone, bo ich nie można masowo stworzyć. Potrzeba zawsze wtórnika, czyli odpowiedniego kandydata, odpowiedniej legendy i potrzeba odpowiedniego kandydata na agenta, który by się do tego nadawał. Nie każdy jest do tego tak stworzony, żeby udawać czyjegoś syna. To trzeba sobie wyobrazić. To najpierw chcieć, a potem jeszcze to zrobić, przez lata tak udawać, to naprawdę jest wyczyn. Mhm. Z ludzkiego punktu widzenia.
Więc... A propos, jest to wyczyn. Miałaś okazję, tyle możemy zdradzić z tego filmu, spotkać się z agentem, który wykorzystał tożsamość twojego wujka. Mogłaś mu spojrzeć w oczy. Co to jest za człowiek, który potrafi przez tyle lat podszywać się pod tożsamość obcej osoby i brać na swoje sumienie na przykład śmierć innych osób?
Powiem, że sama stawiam sobie to dziś, to pytanie. Jestem w kontakcie z tym człowiekiem cały czas, bo uważam, że my jako dziennikarze też nie możemy po prostu robić wywiadu z kimś, coś tak ogromnie obciążającego kogoś i potem go zostawić tak po prostu. Jeżeli on nie będzie chciał ze mną potem mieć kontaktu po zobaczeniu tego filmu, to już jest jego decyzja, ale ja nie chcę tej drogi sama zamykać, dlatego że też poczuwam jakąś odpowiedzialność za to, żeby z moimi rozmówcami, niezależnie w jakiej roli oni występują, obchodzić się odpowiednio. To jest człowiek, wydaje mi się, który przede wszystkim, tak jak wielu z tego systemu, z tego reżimu, wyparł to, co zrobił. Najpierw myślał, że będzie Jamesem Bondem, Hansem Klossem, że szybko wybuduje dom, kupi sobie mieszkanie, że po prostu wszystko stoi jego życie stoi otworem. A potem, będąc tam, stwierdził, że no niestety, ale jest w klatce. Jest po prostu w klatce, z której nie może wyrwać się, bo jego własne życie nie istnieje, po prostu się kończy. On jest Hańcem Arnoldem, natomiast on jako osoba, która jest tym prawdziwym człowiekiem jakimś, w ogóle przestaje jakby egzystować. Nie ma własnego, jego życie się nie toczy. On jest cały czas kimś innym i się to też wiem, w filmie tego nie widać, bo nie można w 45 czy 60 minutach wszystkiego powiedzieć, ale to jest ktoś, kto też się złamał, kto po prostu w sensie wewnętrznym, że nie wytrzymał tego wszystkiego. On też miał ogromne rozterki z tego powodu i wracając do Polski, zbudował sobie nowe życie, ma dzisiaj rodzinę, pracuje i tak dalej. I wydaje mi się, że tą historię odłożył gdzieś bardzo, bardzo głęboko, daleko i o niej przynajmniej w ostatnich latach nie mówił. I to było dla niego wielkim zaskoczeniem. Najpierw się wyparł swojej tożsamości, a potem, kiedy prawie rok później wróciłam do niego już z kamerą wtedy, z dwoma kamerami i starym przyjacielem jego, który go zidentyfikował, nagle jednak już nie mógł się wyprzeć. I wtedy stanął jednak, powiem, na wysokości zadania i przynajmniej siadł przed kamerą i odpowiedział na pytania, które stawiałam mu ja i które stawiają ofiary. I ja mu życzę, żeby po prostu się naprawdę zastanowił jeszcze raz nad tym, co zrobił. Bo wydaje mi się, że do tej pory tak bardzo głęboko tego nie zrobił. Nie myślał o innych, myślał tylko o sobie.